Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest dosyć wyjątkowy dzień. My zwykle spotykamy się w niedzielę, ale ponieważ mieliśmy sporą przerwę świąteczno-noworoczną, to bardzo się ucieszyłam, że dziś, 6 stycznia, w świątecznym dniu możemy się również spotkać. Szukałam książek, które by pasowały choć odrobinę do tego dnia. Mam nadzieję, że moje propozycje dzisiaj się Wam spodobają. A alfabet jak zwykle potrwa do godziny 10. Zapraszam. W alfabecie Grażyna Bąkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i już wiecie, co będzie. Oczywiście, że będzie historia. Chociaż mówię oczywiście, bo takich książek jest dużo, ale przedstawiamy również inne książki Grażyny Bąkiewicz w naszym programie, które wcale nie są historyczne. Natomiast w naszej księgarni kolejny tom z cyklu Ale Historia i tytuł ze znakiem zapytania. Jak zdobyłeś koronę Bolesławie Chrobry? Bolesław Chrobry wydaje się nam być bardzo znanym królem i wydaje nam się, że nie mamy problemu, żeby go gdzieś tam w tej naszej historii umiejscowić, ale kiedy przychodzi do szczegółów, to właściwie niewiele wiemy, no bo to było naprawdę dawno temu.
Tak, tak, no tak jak o całej naszej historii z podręczników wiemy, kiedy to się wydarzyło i że to się coś tam wydarzyło i tak.
Ale jakie były okoliczności?
Tak, o Bolesławie Chrobrym myślę, że większość bez problemu wymieni datę 1025, że zdobył koronę.
Tak.
Koniec, kropka, nic więcej na ten temat nie wiemy i wydawałoby się nam, że on tę koronę po prostu mu się należała i on ją dostał. A okazuje się, że to jest cała historia, to jest całe życie tego mądrego człowieka, bo to jest jeden z najmądrzejszych, najodważniejszych naszych władców. I to, że on tę koronę zdobył, to nie to, że on ją dostał, bo my tak mówimy po prostu kropka, dostał koronę. Walka o tę koronę trwała ponad 25 lat, a jakich trzeba było zabiegów dyplomatycznych, a jakie okoliczności, ile problemów z tym było, jakie załamania, jakie no przeróżne, no cała wojna o to, o rety, działo się tam tak wiele, że kto przeczyta tę książkę, to będzie wiedział, że zdobycie korony w 1025 roku to było tylko podsumowanie tych jego zabiegów, które toczyły się naprawdę bardzo długo i on wiedział, o co zabiega. I dlatego mimo no, straszliwych kłopotów, on się nie załamał, bo on, przypuszczam, że wielu innych ludzi machnęłoby już na tę koronę dawno ręką, ale nie Chrobry. To trzeba być naprawdę dzielnym, odważnym człowiekiem, żeby o tę koronę zawalczyć i on to zrobił. To było dzieło jego życia i no, nacieszył się nią zaledwie 2 miesiące, bo w kwietniu 25 roku był koronowany. Co ciekawe, on sam sobie tę koronę na głowę nałożył, nikogo już o zdanie nie pytał po tych wszystkich perypetiach, ale jak przeczytacie tę książkę, no przygody dzieci przede wszystkim w przeszłości, ale sam Bolesław Chrobry dopiero pokaże, jakim był człowiekiem i dlaczego mówimy o nim Chrobry, czyli dzielny, naprawdę niesamowity człowiek.
No właśnie, bo pamiętajmy, że to jego, my byśmy dzisiaj powiedzieli, nazwisko, to wzięło się właśnie od jego odwagi, od jego dzielności.
Tak,
Chrobry,
tak, tak.
To właśnie znaczy.
Przydomki takie dostawali i on właśnie
tak. Jeden był śmiały, inny tak. Był chrobry. A do tego stosujesz tutaj znowu ten manewr przenoszenia się w czasie, bo mamy tutaj grupę współczesnych dzieci, które chodzą do szkoły, mają pana Cebulę, nauczyciela historii i to dzięki niemu właśnie mogą przeżywać i poznawać w ten sposób historię i przeżywać te przygody. Jak to się dzieje, też nie do końca powiemy, chociaż ci z was, którzy znają tę serię,
tak,
pewnie wiedzą.
Dziesiąta część.
Ale właśnie chciałam o to zapytać. Czy to jest tak, że można czytać je nie po kolei,
można,
pojedynczo?
Tak,
to nie jest tak, że to jest jakaś taka chronologiczna...
I dzieci dzieci zaczynają od którejkolwiek, bo w każdej jest wyjaśnienie, dlaczego te dzieci wędrują
właśnie,
w przeszłości.
Właśnie, jak one to robią, tak.
Tak, taki początek jest. Każdy jest inny, każda Tom ma innego bohatera, dziecko inne z tej klasy, także tu nie ma tego ciągu jakiegoś, że trzeba się jednego bohatera trzymać. Powtarzają się ci bohaterowie, bo to jest jedna klasa, która no, ma taką możliwość, bo one może nie są współczesne dzisiejsze, tylko one są prawdopodobnie wnukami tych współczesnych dzieci. Bo
bardzo
te dzisiejsze tak, wymyślą gdzieś takie gadżety jak ławki, dzięki którymi będzie można zamiast czytać nudny podręcznik, to będzie można sobie polecieć w przeszłość. No a tam mieć przygody i zamiast nudy na historii to można przeżywać niesamowite przygody, a przy okazji dowiadywać się no, rzeczy nieprawdopodobnych. No bo kto by pomyślał, że Bolesław Chrobry raz był koronowany w 1000 roku, o czym też się uczymy na Zjeździe Gnieźnieńskim, że mu tam cesarz niemiecki zezwolił na koronację i historycy spierają się, czy to nie była wówczas już koronacja. No co do tego część historyków ma wątpliwości, no ale jakie okoliczności spowodowały, że to się wszystko poplątało i że on musiał naprawdę być mądrym człowiekiem, żeby to wszystko wyprostować i doprowadzić do tego punktu, do którego zmierzał. Także niesamowity człowiek, no a dzieciaki mają frajdę. Ja też tak bym chciała przenieść się w przeszłość i sobie
nie chciał
popatrzeć na to, jak było.
Ale historia. Taki jest tytuł tego cyklu tworzonego od lat przez Grażynę Bąkiewicz razem z Arturem Nowickim, który bardzo bogato te książki swoją komiksową kreską ilustruje. Ten najnowszy tom, Jak zdobyłeś koronę, Bolesławie Chrobry, wydała nasza księgarnia, a Grażyna Bąkiewicz była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.
To była Grażyna Bąkiewicz i jej książka bardzo królewska, książka z cyklu Ale historia, Jak zdobyłeś koronę, Bolesławie Chrobry, którą mam dzisiaj dla słuchaczy. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Bolesław Chrobry. Książka czeka na maile, a pod koniec programu ktoś ją będzie już mógł czytać. A za chwilę spotkanie z kolejnym autorem. Tym razem będzie to Maciej Rożen i trochę mniej prawdy, a trochę więcej fikcji, czyli książki z takiego gatunku fantasy dla młodych czytelników. Spotkamy się z Jagą. To już za chwilę. Gościem Alfabetu jest pan Maciej Rożen. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Słyszeliśmy się jakiś czas temu. Słyszeliśmy się wtedy online'owo. Sytuacja była jeszcze lekko pandemiczna i nie mogliśmy się zobaczyć w studiu. Na szczęście te czasy powoli mijają i możemy porozmawiać o pana teraz już dwóch tomach historii, w której główną rolę odgrywa Jaga. Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają naszą rozmowę, kiedy pan opowiadał o pomyśle na serię, bo od razu wiedział pan, że to będzie seria, prawda?
Tak, od razu czułem, że ten świat jest na tyle bogaty, że tam jest dużo historii do odkrycia i miałem nadzieję, że to się uda zrobić serię, żebyśmy mogli w tym świecie pożyć trochę i zobaczyć trochę tej magii słowiańskiej w naszym tutaj krakowskim wydaniu.
Świat fantasy, ale umieszczony właśnie w konkretnym miejscu, czyli w naszym mieście, w Krakowie. Jak to wszystko połączyć, żeby młody czytelnik czuł miasto, czuł miejsce, ale równocześnie mógł odpłynąć razem z panem w tę fantastyczną opowieść? Jakiego klucza pan potrzebował?
Ja się urodziłem i wychowałem w Krakowie, także wystarczy, że zamknę oczy i ja czuję te zaułki, czuję te kocie łby pod nogami, jaka tu jest atmosfera, więc chociaż już nie mieszkam od lat w Krakowie, to wystarczy, że zamknę oczy i się tu przenoszę. I jest w tym mieście coś takiego, że się czuję, że jak się patrzy na Mima, który coś pokazuje dla turystów, to, to pytanie, czy to jest mim, czy to jest może jakaś magiczna istota, a kwiaciarki na rynku może to są jakieś nimfy i tylko udają, że są zwykłymi kwiaciarkami, czy gołębie, które są przecież tak naprawdę rycerzami zaklętymi w gołębie i od lat pilnują miasta.
No i ten najważniejszy obywatel, czyli smok, który przecież gdzieś tam swoje ślady zostawił. Ja zresztą, kiedy spotykam się z czytelnikami, to często pytam, jak się nazywa najsłynniejszy obywatel Krakowa. Nikt nie ma wątpliwości, że to jest smok wawelski. Więc gdzieś tam nam rzeczywiście w tym naszym mieście się ta baśń, legenda, historia cały czas splata z teraźniejszością. I tak. To pan wykorzystał, ten fenomen.
Tak, tak. Natomiast też zrobiłem dużo dokumentacji. Czytałem sobie o średniowiecznym Krakowie, o czasach, kiedy na przykład Uniwersytet Jagielloński był bardzo silnym ośrodkiem magii, alchemii w Europie. Mamy przecież bardzo znanego alchemika Sędziwoja, który był alchemikiem królewskim i w baszcie Kurza Stopka miał swoją pracownię. Z tego, co dobrze pamiętam, to królowi Zygmuntowi różne czary czynił.
Tak, ta pracownia alchemiczna, słynna, również ślady tego możemy w dalszym ciągu zresztą też zobaczyć. A proszę nam powiedzieć i przypomnieć, kim jest ta tytułowa Jaga.
Jaga? Dokładnie Jaga Kurzastopka. Ona jest córką uzdrowicielki magicznych istot i hodowcy chat na kurzych nogach. Poznajemy ją, jak mieszka w zaklętych kotlinach. To jest takie miejsce niedostępne dla zwyklaków. Tutaj małe dopowiedzenie. Zwyklakami jesteśmy ludzie, którzy nie znają magii i dla których ten świat jest niedostępny. Jaga jest młodą czarownicą, ma 11 lat. Jej najlepszym przyjacielem jest cykor. Cykor jest to chata na kurzych nogach, która się wykluła z jaja dokładnie w tym samym dniu, kiedy Jaga się urodziła. Więc znają się od zawsze, są najlepszymi przyjaciółmi. Lubią razem wpadać w kłopoty i się z nich wyplątywać. I historię poznajemy na dzień przed jarmarkiem nocy letniej, targowiskiem, kiedy to Jaga wpadnie w bardzo duże tarapaty. Jej rodzice zostaną uprowadzeni, tutaj mały spoiler, i ona będzie musiała razem z cykorem wyruszyć, żeby ich uratować. I droga ją zawiedzie do Krakowa, do Jana Twardowskiego, który w Krakowie na rynku prowadzi... Ojejku, to jest długa nazwa, przepraszam, zawiesiłem się. On prowadzi dom niespokojnej starości dla magicznych istot. Jaga tam zostanie złotą rączką, a w zamian Jan Twardowski pomoże jej uratować rodziców.
Musimy tu postawić kropkę, bo przecież nie chcemy tym, którzy jeszcze pierwszej części nie czytali, odbierać przyjemności poznawania tych wszystkich niesamowitych przygód Jagi. I ten pierwszy tom nosi tytuł Jaga i dom na orlich nogach. Cykor jest tutaj bardzo ważną postacią. Czy oprócz tego, że Jaga pojawia się w kolejnych tomach, bo wiem, że pan już szykuje kolejny, trzeci tom, to czy bohaterowie również tych bohaterów z pierwszego tomu odnajdziemy w następnych, czy tam się pojawiają nowe postaci?
Pojawia się kilka nowych, no, żeby też podnieść stawki. Natomiast tak, będzie z nami cykor.
Najważniejsze pytanie, tak. Czy tak. Cykor pozostanie?
Tak, tak. Ja byłem w szoku, naprawdę. Jak bardzo polubiłem tą postać, jak pisałem.
Tak.
Ale nie spodziewałem się, że czytelnicy ją tak bardzo polubił. A naprawdę miałem bardzo dużo komentarzy, że pokochali cykora. Więc będzie cykor. Dodam nawet, że on będzie miał sporo tarapatów i będzie musiał sporo przejść. Będzie Krzysztof Strachota. To jest taka postać nie do końca pozytywna, chociaż ja ją bardzo lubię. On jest zmorcą i włada ożywionymi koszmarami. Więc będzie Krzysztof Strachota, będzie Jan Twardowski, ale pojawi się też Sędziwój, który w tej historii jest czarnoksiężnikiem. Pojawi się więcej smoków. Bo w tym moim świecie smoków już od dawna nie ma, bo zostały pokonane w Smoczej Wojnie, która miała miejsce 500 lat temu. Natomiast one wrócą. Więcej nie powiem, jak i dlaczego.
No ale musi pan nam powiedzieć, kto to jest ten stalowy chochoł. Tytułowy, drugiego tomu. Chochoł nam się bardzo krakowsko kojarzy, ale stalowy?
Tak. No niestety nie wiem, czy mogę zdradzić, bo bym musiał za dużo zdradzić, ale jest to chochoł. Chochoł jest to istota ze słomy, I w tradycji tej słowiańskiej to była taka postać, w którą można było zakląć duchy. Mhm. W ogóle ciekawostka, jeszcze mniej więcej w XVIII wieku nie mieliśmy choinki na Święcie Bożego Narodzenia, tylko mieliśmy chochoły. Stąd się pomysł wziął, że tam będzie zaklęty pewien duch. I jak widać na okładce powieści, on nie jest tak do końca stalowy, tak sam z siebie, bo on w środku jest chochołem, czyli słomianym stworem z zaklętym duchem i on w pewnym momencie przyciągnął do siebie różne zbroje, miecze, tarcze, topory i zrobił sobie z tego taką stalową zbroję. Mhm. I Jaga będzie musiała się z nim zmierzyć i to będzie trudna walka.
Wygląda on dosyć potwornie, natomiast ten wygląd zawdzięcza niezwykłemu kunsztowi i sztuce Marcina Minora.
Tak.
To są jego okładki.
Oj tak. Mm. Jak się dowiedziałem w tym roku w wakacje, że Marcin Minor dołączył do drużyny Jagi Kurzej Stopki i że nie tylko zrobi okładkę do drugiej części Jagi Stalowego Chochoła, ale także rysujemy od nowa okładkę do pierwszej części. Mm. Jak zobaczyłem, co Marcin sam z siebie wymyślił do tej pierwszej części, no to bez czarów lewitacji zacząłem się unosić na ziemi.
Przepięknie wydane książki przez wydawnictwo Zielona Sowa. No i zawsze pada to pytanie i ja je muszę zadać. To co będzie w podtytule trzeciej części? Odrobina tylko.
Troszkę mogę powiedzieć. Tytuł roboczy mogę powiedzieć. Mhm. Jaga i wolne miasto krasnoludków.
Okej.
I w trzeciej części zmienimy miasto.
Czyli to już nie będzie Kraków.
Zaczniemy w Krakowie, a potem się przeniesiemy do Wrocławia.
No tak, bo Wrocław to krasnoludki, tak. Oczywiście, wszystko jasne. Maciej Rożen, autor sagi Strażnicy, Strażnicy Wrót, która na razie ma dwie części, ale szykuje się trzecia. Teraz pana poproszę o podpisanie obydwu tomów, one trafią dzisiaj do słuchaczy Alfabetu. Jakbyśmy powiedzieli, takie dziecko już dobrze czytające, prawda? To jest chyba adresat pana książek. Raczej nie maluszki.
Tak. Ja myślę, że takie 9 w górę, przy czym tego w górę bym w ogóle nie zawężał. Mm-hmm. Bo dostałem...
Jeśli się lubi fantasy, tak. to każdy wiek jest dobry.
Dostałem wiadomości, co mnie mega cieszyło, od ludzi w moim wieku, a mam lat 40 prawie, że się fantastycznie bawili. I czekają na jeszcze. Więc to jest 9 w górę do 999.
Dziękujemy bardzo, Maciej Rożen, i czekamy na kolejne tomy opowieści o Jadze.
Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
Nie powiedziałam jeszcze, jak można zdobyć te książki. Oczywiście można do mnie pisać. alfabet@radiokraków.pl. Mam obydwa tomy z autografami autora, więc jeśli ktoś w ogóle jeszcze nie zna tej serii, to proponuję zacząć od pierwszego i napisać w tytule maila Orle Nogi. A jeśli już znacie ten pierwszy tom, a bardzo czekaliście na drugi, no to też można pisać alfabet@radiokraków.pl i w tytule Stalowy Chochoł. Obie książki ukazały się nakładem wydawnictwa Zielona Sowa. No a za chwilę jeszcze coś do słuchania. Na koniec alfabetu audiobook i to dzisiaj będzie taki audiobook, czyli płyta, którą będzie można zdobyć. Jeśli macie w dalszym ciągu odtwarzacze, w których słuchacie audiobooków, to jest dla was właśnie propozycja i okazja. Ludwik Janion napisał dwie książki, z którym dał tytuł Adaś i Słoń. To są takie opowieści o małym chłopczyku, Adasiu, i jego przyjacielu, pluszowym słoniu. Razem Adaś i słoń poznają świat, zadają różne pytania, czasem takie bardzo dziecięce, i prowadzą rozmowy, powiedziałabym wręcz filozoficzne. No bo jak każdy małe dziecko, Adaś jest ciekaw świata. I razem ze słoniem, swoim przyjacielem pluszowym, próbują ten świat zrozumieć. A jeśli jeszcze dodam, że te opowiadania czyta na płycie Artur Barciś, to wiem, że będzie wielu chętnych. Dzisiaj jedno z opowiadań z drugiego tomu tego cyklu Adaś i Słoń. Czyta Artur Barciś.
Tego ranka Adasia obudziła mucha. Mucha była czarna, miała czerwone oczy i pełno nóg. Nie dlatego Adasia obudziła, że miała taki zamiar, ale uczyniła to bezwiednie, powodowana niebezpieczną ciekawością. Trzy razy siadała na Adasiowym nosie, nieznośnie łechcąc, a za każdym razem ryzykowała, że Adaś ją zdrowo pacnie. Jednak Adaś trzykrotnie pacnął się w nos, a za tym trzecim razem się obudził. — Słoniu! — jęknął. — Co za natrętna mucha! Słoń też się obudził, jak zawsze, w tej samej chwili co Adaś, więc mógł pokiwać trąbą na znak, że się zgadza. Tak, mucha jest natrętna. Słoniu, jęknął Adaś ponownie. Czemu ta mucha wciąż siada na moim nosie?
Myślę, ziewnął słoń, że z głupiej ciekawości.
Te słowa obudziły Adasia na dobre. Czy ciekawość może być głupia?
Jak widzisz, może. I do tego niebezpieczna.
Odparł słoń, wskazując trąbą na czerwieniejący nos Adasia. Prawdziwa ciekawość zawsze jest niebezpieczna. Adaś poczuł przypływ porannej energii. Pamiętasz, jak zdobywaliśmy Czarny Dom? A uczeni, lotnicy, alpiniści, żeglarze?
Adasiu, burknął słoń.
Ułóż to może alfabetycznie. Co mają uczeni i żeglarze do muchy, która łazi po twoim nosie?
Chyba nic,
odpowiedział Adaś, wstał i przeszedł się po pokoju. Było dużo wcześniej niż zwykle i Adaś pomyślał, że dzięki musze będzie miał dłuższy dzień, więc nie ma się co na muchę obrażać. Za to można by się nad muchą zastanowić i przedyskutować ze słoniem choćby taką kwestię jak ta. Po co muszę 6 nóg, skoro ptak ma 2 nogi i to mu w zupełności wystarcza? Kiedy więc Adaś się umył i wrócił do pokoju, to właśnie takie pytanie zadał słoniowi.
Po co muszę 6 nóg, skoro ptak ma 2?
Słoń pokiwał trąbą jak woźny trybunału aktówką i odpowiedział.
Ponieważ są takie muchy, które mają 2 pary skrzydeł, a ptak ma 1.
Ta odpowiedź zadowoliła Adasia tylko na chwilę.
To by tłumaczyło, dlaczego mucha ma 4 nogi, ale nie tłumaczy, dlaczego ma 6,
stwierdził wojowniczo i popatrzył na słonia z wyższością.
Ptak nie chodzi po ścianach,
odciął się słoń.
A dzięcioł? Dzięcioł nie chodzi po suficie,
odpowiedział słoń i wskazał trąbą na muchę, która maszerowała po suficie, tak jakby to była podłoga.
W zasadzie ten dzień dobrze się zaczął, powiedział Adaś głośno i dobitnie, bo poprzedni temat uznał za wyczerpany. Będzie dłuższy od innych i będę mógł więcej dokonać.
A czego chciałbyś dokonać? Spytał słoń podejrzliwie.
Jeszcze nie wiem, odparł Adaś, ale na pewno będę miał na to więcej czasu niż kiedy indziej.
Adaś popatrzył na muchę, która na dowód, że 6 nóg jej się przydaje, uczepiła się sufitu 2 środkowymi, a przednimi i tylnymi pocierała o siebie nawzajem, jakby się myła albo klaskała w takt niesłyszalnej, szybkiej muzyki.
Już wiem, powiedział Adaś z zapałem. Na początek nauczę cię, słoniu, tańczyć.
Nigdy, krzyknął słoń.
Słonie nie tańczą. Słonie majestatycznie chodzą. Słonie biegają i pływają. Słonie trąbią i machają uszami. Słonie mogą tarzać się w piasku, ale słonie nie tańczą.
No to się przekonamy, skwitował wypowiedź słonia Adaś i chwycił go za brzuch.
Nie za brzuch,
ryknął słoń, ale na nic się to zdało, bo Adaś zaczął przestawiać słonia w prawo i w lewo, podśpiewując jakąś dziwną melodię, która brzmiała mniej więcej tak. Bum, cyk, 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 tararara, bum, cyk, 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 tararara, bum, cyk, 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 tararara, tararara, rara, ra, ole. W przypływie tanecznego zapału Adaś obracał słonia w powietrzu, jakby był mistrzem tanga czy rock'n'rolla albo miłośnikiem pogo. Dosyć! Wołał słoń. Ale gdzie tam? Adaś stawiał go na przemian, to na tylnych, to na przednich nogach, a po chwili wyczyniał z nim dzikie harce, tłumacząc, że to walc.
To takich wielkich rzeczy chciałeś dziś dokonać? Stęknął słoń. Nauczyć słonia tańczyć to mało?
Adaś był nieczuły na słoniowe męki.
Mało? To niezwykłe, a to dopiero początek. Kto wie, czego jeszcze dziś dokonam? Już umiem tańczyć, umiem!
Wydukał słoń błagalnie, co Adaś w końcu uznał za wystarczający dowód na to, że ma rację. I wreszcie zostawił słonia w spokoju, to znaczy postawił słonia w pokoju na stoliku.
Czego by tu jeszcze dokonać?
Odezwał się Adaś, co mogło wyglądać na pytanie skierowane do słonia, ale tak nie było. Adaś tylko głośno się zastanawiał.
No to czego by tu jeszcze dokonać?
Tym razem Adaś już wyraźnie zwrócił się do słonia, ale po chwili radośnie sam sobie odpowiedział.
Już wiem, nauczę muchę śpiewać.
Adasiu, słoń jednak się odezwał. Czy ty musisz być nauczycielem? I to tańca i śpiewu?
Ha! Krzyknął Adaś. Mogę jeszcze nauczyć muchę czytać i pisać. Ciebie nauczyłem, to i muchę nauczę.
Lepiej ją naucz, żeby nie siadała ci na nosie, kiedy śpisz. Mruknął słoń.
Dobry pomysł, bardzo dobry.
Ucieszył się Adaś i krzyknął donośnie w stronę łażącej po suficie muchy.
Mucho, nie siadaj mi na nosie, kiedy śpię.
Tymczasem mucha oderwała się od sufitu i przeleciała na drugi koniec pokoju, wydając przy tym wibrujące bzy. I tyle. Żadnej poważnej reakcji.
Mucho?
Adaś odezwał się tonem, którym, jak mu się wydawało, odzywał się Napoleon Bonaparte.
Nie siadaj mi na nosie, kiedy śpię.
A mucha? Nic. Chodziła teraz po ścianie, co jakiś czas pocierając przednie albo tylne nogi, czy jak kto woli, łapki.
W ogóle nie siadaj mi na nosie. I kiedy śpię, i kiedy nie śpię, krzyknął Adaś.
Tylko że muchę to guzik obchodziło. Za to było jasne, po co jej sześć nóg. Choćby po to, żeby przebierać nimi szybko i zwinnie, nie tracąc równowagi, wyraźnie Adasiowi na złość.
Słoniu, czemu ta mucha zupełnie mnie nie słucha?
Zapytał w końcu Adaś.
I za nic nie chce się nauczyć dobrych obyczajów. Ciebie tyle nauczyłem, a mucha ma to w nosie. O ile ma jakiś nos, dodał Adaś.
Bo ta mucha jest wolna, a ja jestem oswojony,
powiedział słoń i lekko poruszył trąbą. Trochę w lewo, a trochę w prawo.
Podobało się, ja myślę. I książkę, i płyty wydaje wydawnictwo BIS. Przypominam, że autorem tych opowiadań jest Ludwik Janion, Adaś i Słoń. Wersja do słuchania dzisiaj w alfabecie do zdobycia. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Adaś i Słoń. Za chwilę zaczynam losowanie i książek, i płyty. I na dodatek jeszcze mam informację taką, że w niedzielę za dwa dni znowu się usłyszymy, no bo to już jest normalny dzień, w którym pojawia się alfabet. Więc do usłyszenia za dwa dni. Życzę wam dzisiaj dobrego dnia, ciekawego i też mam nadzieję pełnego książek albo też książek do słuchania. Razem z Tomkiem Orzechowskim mówimy wam do usłyszenia. Barbara Gawryluk.